1932 roku francuski filozof Henryk Bergson, człowiek zafascynowany mistycyzmem chrześcijańskim, tak pisał o wielkich świętych. Bóg działa przez nich i w nich. Zjednoczenie między mistykiem a Bogiem jest całkowite, a w konsekwencji ostateczne. Powiedzmy, że dusza mistyka korzysta jakby z nadmiaru życia. Jest to ogromny pęd, to natchnienie, któremu nie sposób się przeciwstawić, popychające duszę ku największym przedsięwzięciom. Spokojne ożywienie wszystkich jej władz sprawia, że jej sposób patrzenia jest szeroki. Jakkolwiek słaba by była, wszystko wykonuje z mocą. Przede wszystkim jej spojrzenie jest proste i ta prostota, uderzająca zarówno w słowach, jak i w postępowaniu, przeprowadza ją przez komplikacje, których zdaje się nawet nie dostrzegać. Pomyślmy choćby, czego dokonali w sferze działania święty Paweł, święta Teresa, święta Katarzyna ze Sieny, święty Franciszek, Joanna d'Arc i tylu innych. Choć filozof, o którym mówimy, nigdy nie zdecydował się na przyjęcie chrztu w Kościele katolickim, to właśnie on pozostawił nam najpełniejszy opis istoty mistycyzmu chrześcijańskiego. Do jego myśli też będziemy odwoływali się w naszym obecnym cyklu. Mowa zaś w nim będzie o świętej Katarzynie ze Sieny. Krótkie życie tej tercjarki dominikańskiej pozwala bowiem zrozumieć, czym tak naprawdę jest życie świętych. Nie ma bowiem co ukrywać, że w potocznym przekonaniu święci uchodzą za dość dziwaczny gatunek ludzi. To, co najczęściej się im zarzuca, to oderwanie od życia, niezrozumienie spraw zwykłych ludzi, obojętność na żmudną i szarą codzienność. O jakże to mylne przekonanie. Istota życia świętych i mistyków, co nieprzerwanie podkreśla Bergson, nie polega na odizolowaniu się od życia, ale przeciwnie, na wejściu w życie i to wejściu na sposób Boży. Mistyk bowiem widzi życie oczami Boga i działa tak, jak Bóg działa w świecie, w sposób zdecydowany, a jednocześnie delikatny. Właśnie tak działała święta Katarzyna ze Sieny. Podkreślmy raz jeszcze to słowo – działała. Jej obecność w świecie, jak zobaczymy, bynajmniej nie ograniczała się tylko do modlitwy, choć modlitwa była dla Katarzyny czymś niezastąpionym. Główny nurt energii tej młodej zakonnicy – skierowany był na działanie, na pracę, na aktywność. I to jak szeroką. Siena, Florencja, Rzym, Awinion, jej drobne stopy przemierzały setki kilometrów. Listy pisane do rodziny, przyjaciół, władców, kardynałów i papieży sprawiają, że otwieramy ze zdziwienia usta, pytając, w jaki sposób ta nic nieznacząca zakonnica stała się w drugiej połowie XIV wieku jedną z najbardziej wpływowych osób w polityce włoskiej i w życiu Kościoła. Spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie. Nie jest wszakże łatwo wyrobić sobie jasne zdanie na temat mistyków. Fascynują nas oni, lecz i przerażają w tym samym momencie. Oto Katarzyna, która z wielką wolnością, ba, niekiedy zdaje się, że wręcz z zuchwałością, zwraca się do papieża, nazywając go swoim ojczulkiem, sugerując mu, czy wręcz żądając od niego podjęcia konkretnych decyzji, a nawet wypominając mu jego błędy. Czy też Katarzyna powtarzająca, że prawdziwym szlachcicem jest ten, kto żyje cnotliwie, nie zaś ten, kto urodził się w szlacheckiej rodzinie. Jak bardzo pociąga nas taka święta, jakże chcielibyśmy ją naśladować. Posiąść jej wolność, prostotę, odwagę. Lecz jest i inna Katarzyna, ta, która z uśmiechem na ustach uczestniczy w pogrzebie swoich malutkich bratanków zmarłych na dżumę i powtarza, że lepiej dla tych dzieci było umrzeć tak wcześnie, gdyby bowiem dożyły wieku dojrzałego, na pewno wiele by nagrzeszyły. Albo też innym razem, dowiedziawszy się, że jej ojciec duchowny, Rajmund z Capui, wycofał się z pewnej misji przez wzgląd na własne bezpieczeństwo, Katarzyna zwraca się do niego z wyrzutem, pytając, jak mógł okazać się tak słaby i tchórzliwym. Nie jest łatwo zrozumieć mistyków, jeszcze trudniej ich naśladować. Mam nadzieję, że ten cykl pomoże nam przynajmniej w tym pierwszym. chciałbym również zachęcić słuchaczy do sięgnięcia po pisma świętej Katarzyny. W języku polskim ukazał się jej dialog w tłumaczeniu Leopolda Staffa oraz listy i modlitwy w tłumaczeniu Ludmiły Grygiel. Wszystkie trzy książki zostały wydane przez wydawnictwo W drodze. Natomiast Instytut Wydawniczy Pax wydał książeczkę autora francuskiego Henryka Jet, zatytułowaną Święta Katarzyna ze Sieny. Także ta rzecz jest warta przeczytania. Zaś słuchaczom, których zainteresowałaby sama istota mistycyzmu, chciałbym polecić książkę Henryka Bergsona pod tytułem Dwa źródła moralności i religii, a zwłaszcza trzeci rozdział tej książki, noszący tytuł Religia dynamiczna. Dzieło Bergsona ukazało się w zeszłym roku w wydawnictwie Znak. Tyle tytułem wstępu. Za tydzień powiemy kilka słów o życiu i powołaniu świętej Katarzyny. W czasie naszego pierwszego spotkania poświęconego osobie i działalności świętej Katarzyny Sieneńskiej powiedzieliśmy, że ta skromna mniszka, żyjąca w drugiej połowie XIV wieku, przeczy, i to w sposób radykalny, potocznemu rozumieniu świętości i życia mistycznego. Henryk Bergson, który jest naszym przewodnikiem na trudnych drogach życia mistyków, powtarza z ogromną mocą, że to nie modlitwa odróżnia wielkich świętych od przeciętnych wierzących, lecz działanie. Mistycy są ludźmi czynu. Czynu pojętego wszakże w sposób szczególny. Ich działanie, rzecz to niewiarygodna, staje się działaniem samego Boga, jako że ich wola w pełni zjednoczyła się z wolą Stwórcy. Właśnie to, a nie długie godziny spędzone na modlitwie, jest podstawowym znakiem mistycyzmu. Zanim jednak dusza dojdzie do tej jedności, upływają długie lata. Przyjrzyjmy się dziś temu procesowi w życiu świętej Katarzyny Sieneńskiej. Katarzyna urodziła się w Sienie w 1347 roku. Była 23. dzieckiem w rodzinie średniozamożnego farbiarza Jacopo Benincasa. Jej matka, Monna Lapa, darzyła dziewczynkę szczególnym uczuciem, wyróżniając ją zapewne pośród licznego rodzeństwa. Jak zobaczymy, to uczucie stanie się już wkrótce wielką przeszkodą na drodze powołania Katarzyny. Na razie to powołanie budzi się i rozwija w ukryciu. Gdy dziewczynka ma 6 lat, po raz pierwszy doświadcza wizji Chrystusa, a w rok później składa ślub dziewictwa. Osiągnąwszy 12 rok życia, musi toczyć niekończące się boje z matką, która za wszelką cenę chce wydać córkę za mąż. Naciski Monny Lapy trwać będą kilka lat, aż wreszcie choroba Katarzyny skłoni serce matki do wyrażenia zgody na wstąpienie 16-letniej już dziewczyny do zakonu tercjarek świętego Dominika. Katarzyna nadal mieszka w domu rodzinnym, lecz czuje się w pełni zakonnicą. Pierwsze 3 lata jej zakonnego życia to pasmo niezwykle intensywnych modlitw, całkowitego odosobnienia i niekończących się postów. W czasie tych kilku lat Katarzyna nauczyła się czytać. Z pisaniem natomiast do końca życia miała wielkie kłopoty, dyktując swoją korespondencję i swoje traktaty mistyczne sekretarzom. Dopiero pod koniec życia napisze kilka słów własnoręcznie. Lecz zanim nadszedł ten moment, wiele się jeszcze wydarzyło. Pewnego dnia Katarzyna opuszcza swoją celę w domu rodzinnym, opuszcza ją w sposób fizyczny, duchowo bowiem na zawsze pozostanie już w rzeczywistości innego świata. Pierwsze kroki kieruje ku chorym i ubogim, których nigdy nie brakowało w Sienie. Jej czyny, a zwłaszcza niespotykana wprost zdolność przemiany serc największych nawet grzeszników, sprawiły, że szybko u boku młodej kobiety zgromadzili się liczni uczniowie. I będzie już tak zawsze, aż do śmierci świętej. Cała grupa nazywana bywa różnie, La Bella Bricata lub Katerinati. Cechą, która ich wyróżnia, jest niezwykłe wprost przywiązanie do Katarzyny, którą, niezależnie od jej młodego wieku, nazywają swoją mamą, a także gotowość, by uczestniczyć we wszystkich przedsięwzięciach świętej. a było ich naprawdę wiele. Lecz zanim Katarzyna weszła na arenę wielkiej polityki, wydarzyło się w ich życiu coś bardzo znaczącego. Myślę tu o spotkaniu świętej z Rajmundem z Capui. Rajmund, roztropny i pobożny dominikanin, został ojcem duchownym i spowiednikiem Katarzyny. On też towarzyszył świętej we wszystkich jej przedsięwzięciach. Trudno rozstrzygnąć, kto z obojga przyjaciół był mistrzem, a kto uczniem. Henryk Bergson zauważa, że to nie ojcowie duchowni kierują mistykami, lecz mistycy formują tak zwanych mistrzów duchownych. Wydaje się, że tak właśnie działo się w przypadku Katarzyny i Rajmunda. Pewnego dnia Katarzyna wraz z uczniami opuszcza Sienę. Udaje się do Awinionu. Spotyka tam po raz pierwszy papieża, rozmawia z nim i zachęca go po pierwsze do zawarcia pokoju z Florencją, po drugie do ogłoszenia wyprawy krzyżowej, po trzecie do powrotu do Rzymu i po czwarte do rozpoczęcia reformy kościoła. Na pierwszy rzut oka Katarzyna zyskuje niewiele. Nakłania jedynie papieża Grzegorza do powrotu. Sama wraz ze swoimi przyjaciółmi udaje się do Val d'Orcia i rozpoczyna tam, jak powiedzielibyśmy dzisiaj, akcję ewangelizacyjną. Wkrótce jednak papież wysyła ją do Florencji, by zabiegała tam o pokój. Katarzyna podąża tam i po wielu trudnościach, spowodowanych głównie śmiercią papieża, która nastąpiła w międzyczasie, przyczynia się do zawarcia pokoju między państwem kościelnym a Florencją. Po powrocie do Sieny dyktuje swój dialog, dzieło mistyczne. Lecz wypadki w Rzymie zmuszają ją do udania się do tego miasta. Nowy papież, Urban VI, potrzebuje jej pomocy w walce z antypapieżem Klemensem VII. Katarzyna przybywa do Rzymu i staje po stronie Urbana. Jest już jednak bardzo słaba. Ostatnie tygodnie jej życia są pasmem niekończących się cierpień. Umiera 29 kwietnia 1380 roku, przeżywszy 33 lata. Po przedstawieniu krótkiej historii życia Katarzyny Sieneńskiej w zeszłym tygodniu, dziś chcę zwrócić uwagę słuchaczy na dość istotny rys życia świętej. Można by go nazwać kłopoty z władzą. Towarzyszyły one nie tylko Katarzynie. Każdy mistyk, zgodnie ze słowami Henryka Bergsona, napotyka na swej drodze niezrozumienie i nieufność, także ze strony władzy kościelnej. Nie jest to wcale dziwne. Oto co Katarzyna pisała do Rajmunda z Capui na temat swoich doświadczeń duchowych. Ani mężczyźni, ani kobiety nie nauczyli mnie niczego. Co się tyczy dróg bożych, miałam za nauczyciela wyłącznie Pana Jezusa. Uczył mnie albo poprzez natchnienia wewnętrzne, albo przemawiając do mnie wprost, tak jak ja mówię do was. Oczywiście takie stwierdzenie musiało budzić niepokój. Kościół nigdy nie śpieszył się z uznaniem objawień prywatnych. A więc gdy Katarzyna powtarzała swoje rozmowy z Chrystusem Panem, gdy przytaczała jego słowa skierowane tylko do niej w najgłębszej intymności, musiało to budzić co najmniej zastanowienie. Poza tym musimy zdać sobie sprawę, że XIV-wieczny Kościół był nieustannie zagrożony herezjami przyjmującymi postać wynaturzonego spirytualizmu. Wynikało to w pewnej mierze także z błędów czy wręcz grzechów popełnianych przez jego pasterzy. Powiemy zresztą więcej na ten temat przy okazji omawiania zaangażowania Katarzyny w sprawę reformy Kościoła. Teraz ograniczymy się jedynie do stwierdzenia, że ostrożność Kościoła względem objawień Katarzyny nie była czymś nadzwyczajnym. Ta nieufność będzie towarzyszyła świętej przez całe jej krótkie życie. Znane jest na przykład spotkanie Katarzyny z Gabrielem de Volterra, franciszkaninem, pełniącym w swoim czasie funkcję wielkiego inkwizytora. Gabriel, z gruntu nieufny i podejrzliwy, nie dawał wiary nadzwyczajnym łaskom Katarzyny. Pewnego dnia wraz z innym zakonnikiem udał się do świętej, by udowodnić jej herezję. łatwo zgadnąć, czym skończyłaby się cała sprawa, gdyby powiódł się zamiar Gabriela. Przesłuchanie wygląda jednak dziwnie. Na wszystkie zarzuty, pytania i wątpliwości wyrażane przez uczonego franciszkanina Katarzyna nie udziela żadnej odpowiedzi. Gdy wreszcie zakonnicy, zmęczeni swoim dyskursem, zamilkli, odzywa się ona. A to, co mówi, jest znamienne. Cóż wam powiedzę, z którą tak się obnosicie, skoro nie czyni was ona ani lepszymi, ani mądrzejszymi? W oczach Boga fałszywa wiedza jest głupotą. Jakże wielkie było zdumienie tych, którzy przysłuchiwali się tej dyspucie, gdy po tych słowach Katarzyny mistrz Gabriel nie tylko nie zapłonął gniewem, lecz w wielkiej pokorze uznał słowa świętej. Nie tylko uznał, stały się one dla niego źródłem głębszego nawrócenia do Boga. Rozdał bowiem tego dnia swoje majątności biednym i rozpoczął prawdziwie ubogie życie, godne syna świętego Franciszka. Nie jest natomiast rzeczą jasną charakter wizyty Katarzyny na kapitule generalnej zakonu dominikańskiego, jaka zebrała się w Zielone Świątki 1374 roku we Florencji. Przez długi czas sądzono, że Katarzyna została wezwana na kapitułę, by zdać sprawę ze swej działalności i swych poglądów. Gdyby było tak w istocie, oznaczałoby to realną groźbę oskarżenia Katarzyny o herezję, a w rezultacie także i stosu. Ani życiorysy świętej, ani oficjalne akta zakonu nie potwierdzają jednak tej wersji. Pozostaje więc ona jedynie pewnym przypuszczeniem. Ważne jest natomiast to, że spowiednikiem i ojcem duchownym Katarzyny stał się od tej pory Rajmund z Capui, człowiek niezwykle wykształcony i pobożny. Cieszył się też on pełnym zaufaniem zakonu i w tym sensie można przypuszczać, że jego obecność u boku Katarzyny nie była przypadkowa. Po prostu zakon chciał mieć pewność, że słowa i czyny Katarzyny będą osądzane z wielką roztropnością i mądrością. W istocie tak też się stało. Rajmund został jednym z najbliższych przyjaciół Katarzyny, jej powiernikiem i doradcą, a po jej śmierci stał się także głównym postulatorem jej kultu. Również w Awinionie, w trakcie misji pokojowej, jaką Katarzyna spełniała na prośbę Florencji, święta spotkała się z bardzo surowym przyjęciem i z wielką podejrzliwością. Biskupi z otoczenia papieża, nie mogąc zrozumieć, jak to się stało, że potężna i butna Florencja wysłała jako swego ambasadora do papieża ową skromną mniszkę, pojawili się pewnego dnia u Katarzyny. Chcieli wiedzieć, na jakiej podstawie święta prowadzi pertraktacje pokojowe, jakim prawem z taką poufałością zwraca się do papieża, a w końcu czym są jej dziwne stany ekstazy i od kogo pochodzą. Rozmowa trwała długo i wcale nie należała do kurtuazyjnych. Przyznał to następnego dnia lekarz papieża, mówiąc do Stefana Macconiego, sekretarza Katarzyny, że Katarzyna otarła się o stos. Gdyby oskarżono ją przed inkwizycją, to okazałoby się, że była to jej najgorsza podróż. Za tydzień powiemy o celu tej podróży. W naszym poprzednim spotkaniu mówiliśmy o wątpliwościach, jakie budziła nauka i czyny Katarzyny pośród dostojników Kościoła. Tak zwane kłopoty z władzą towarzyszyły świętej Sieneńskiej przez całe życie. Pamiętamy, że raz otarła się ona nawet o stos. Dziś nie będziemy jednak mówili o nauce świętej Katarzyny. Zajmiemy się raczej jej konkretną działalnością, i to działalnością polityczną. Podążymy więc nurtem myśli Henryka Bergsona, według którego cechą charakterystyczną świętych i mistyków nie jest ani kontemplacja sama w sobie, ani nadzwyczajne stany ekstazy, lecz konkretna działalność, aktywność, w której wola świętego stapia się w jedno z wolą Boga. W tej działalności mistyk wykazuje niewyczerpane wprost energię. Jednym z problemów wymagającym od Katarzyny takich właśnie niewyczerpanych energii była wojna między państwem papieskim a Florencją. Wybuchła ona w lipcu 1375 roku, lecz jej źródła tkwiły w dość odległej przeszłości. Musimy pamiętać, że średniowieczne Włochy składały się z szeregu drobnych państewek, z których każde prowadziło niezależną politykę. W każdym państewku istniały w tym czasie dwie partie polityczne: partia Ghibellinów, sprzyjająca cesarstwu niemieckiemu, oraz partia Gwelfów, stojąca po stronie papieża, czyli władcy państwa kościelnego. Względna równowaga między partiami została zakłócona przeniesieniem się papiestwa z Rzymu do Awinionu. Więcej powiemy na ten temat w jednej z naszych kolejnych audycji. Teraz ograniczmy się jedynie do wskazania, że nieobecność papieży w Rzymie, a także okrucieństwo legatów, którzy w ich imieniu zarządzali państwem kościelnym, doprowadziły w końcu do otwartego buntu Florencji. Lecz w jaki sposób Katarzyna znalazła się w wirze tych politycznych wydarzeń? Otóż powiedzmy, że w tym czasie Katarzyna jest już kimś znanym. Obserwując scenę polityczną, święta zdaje sobie sprawę, że Florencja w swoim buncie przeciw papieżowi użyje wszelkich sposobów, by zdobyć poparcie innych włoskich państewek. Tak też dzieje się w rzeczywistości. Katarzyna zabiega więc ze wszystkich sił, by nie dopuścić do rozszerzenia się wojny. Robi wszystko, by do buntu Florencji nie przyłączyły się inne miasta. Jedynym sposobem na zapobieżenie temu jest ciągłe podróżowanie między Pizą, Lucką, Sieną i Florencją. Katarzyna prosi i zaklina toskańskie miasta, by nie przyłączały się do buntu, zaś Florentyńczyków namawia usilnie do przystąpienia do rozmów pokojowych. Do mieszkańców Lukki tak pisze w liście z początków 1376 roku. Głupia i szalona jest zatem mała ręka, która chce pokonać wielką głowę. Tym bardziej, że wie, iż prędzej zniknie niebo i ziemia, niż miałoby zabraknąć cnoty męstwa głowie kościoła. Uważajcie, uważajcie, aby nie związać się nieodpowiednimi i szkodliwymi więzami. Raczej wybierzcie cierpienie. Do Florentyńczyków zwraca się w sposób następujący. Nie śpijcie już dłużej. Synowie moi, na miłość boską nie śpijcie, pogrążeni w śnie niewiedzy i uporu. Obudźcie się, stańcie i rzućcie się w ramiona naszego Ojca, który was przygarnie łaskawie. Przekonanie Katarzyny, że papież okaże miłosierdzie zbuntowanym miastom, nie było całkiem bezpodstawne. Sama święta stawiała się za Florencją u Grzegorza XI, prosząc go, by nie okazywał się zbyt surowy i nieprzejednany wobec buntowników. W liście ze stycznia 1376 roku Katarzyna tak zwraca się do papieża. Proszę cię, ojcze, zaproponuj pokój zbuntowanym miastom, ażeby cała wojna mogła się obrócić przeciwko niewiernym. Zaś w kolejnym liście, wysłanym na wiosnę, przekonuje papieża tymi słowami: nie porzucaj myśli o pokoju, ale przybywaj, gdyż mówię ci, że groźne wilki położą głowy na twych kolanach jak łagodne baranki i będą cię prosić o miłosierdzie. Poświęcenie Katarzyny na niewiele się jednak zdaje. Politycy kierują się własnymi prawami. Jako że na początku Florencja zdaje się zdobywać militarną przewagę nad wojskami papieża, jej władze traktują z ironią prośby świętej. Także większość miast włoskich staje po stronie Florencji. Sam papież nie wierzy w szczere intencje Florentyńczyków i czeka na rozwój wypadków. Wreszcie interweniuje. Rozszerzanie się buntu i niepowodzenia militarne skłaniają go do sięgnięcia po najsilniejszą broń, jaką dysponowali średniowieczni papieże. To znaczy po interdykt i ekskomunikę. 31 marca 1376 roku obie kary spadają na Florencję. Rezultat jest natychmiastowy. Florentyńczycy z dnia na dzień tracą wszystkie przewagi, jakie posiadali nad papieżem. Wtedy to, w przypływie rozpaczy lub raczej politycznej przebiegłości, zwracają się do Katarzyny z prośbą o mediację w ich sporze z papieżem. Katarzyna zgadza się. Lecz o tym, co nastąpiło potem, powiemy w naszym kolejnym spotkaniu za tydzień. W naszym poprzednim spotkaniu mówiliśmy o roli, jaką odegrała święta Katarzyna Sieneńska w konflikcie między Florencją a państwem papieskim. Działo się to w drugiej połowie 1375 roku. Zaangażowanie, z jakim Katarzyna dążyła do zażegnania tego konfliktu, budzi nasz podziw. Słusznie zauważył Henryk Bergson, opisując istotę świętości i mistycyzmu chrześcijańskiego, że to, co charakteryzowało świętych, to przede wszystkim niespożyta energia i ogromne zaangażowanie w udoskonalanie świata. Wróćmy więc do tego świata, w którym przyszło żyć Katarzynie i przypatrzmy się, co wydarzyło się po tym, jak Florentyńczycy powierzyli jej misję mediacji z papieżem. Przypomnijmy, że bezpośrednim powodem, dla którego Florencja zaczęła szukać wstawiennictwa u Katarzyny, był interdykt rzucony na to miasto przez Grzegorza XI. Interdykt nie oznaczał jedynie kar duchowych. Był on o wiele bardziej dotkliwy, uderzając także w tych, którzy nic sobie nie robili ze spraw bożych. Otóż w kilku słowach, interdykt papieski wyjmował Florentyńczyków spod prawa w całym chrześcijańskim świecie. Kupcy florenccy tracili prawa do swoich towarów, a podróżnicy nie mogli korzystać z ochrony przysługującej cudzoziemcom. W jednym dniu Florencja stała się czarną owcą Europy, tracąc cały swój majątek posiadany za granicą. Nie dziwi więc, dlaczego Florentyńczycy z takim pośpiechem udali się po pomoc do Katarzyny. Katarzyna rusza więc do Awinionu. Była to wtedy siedziba papieży. W jednym z naszych kolejnych spotkań powiemy, dlaczego papieże przenieśli się do tego francuskiego miasta. Na razie śledzimy drogę świętej, która w końcu przybywa na dwór Grzegorza XI. Katarzyna nie zna łaciny, musi więc korzystać z pomocy tłumacza. Wyjaśnia papieżowi motywy swego przybycia, prosząc o jedyną upragnioną rzecz, to znaczy o pokój z Florencją. Grzegorz nie jest jednak zbyt skory do zawierania pokoju. Szczerze mówiąc, nie bardzo wierzy w dobrą wolę Florentyńczyków. Tym niemniej szacunek do Katarzyny skłania go do wypowiedzenia następujących słów. Żebyś była pewna, że pragnę pokoju, złożę go w twe ręce. Ale nie zapomnij o honorze Kościoła. Następnie dodaje ze smutkiem, wierz mi, Katarzyno, Florencja drwi z ciebie i ze mnie. Tak było w istocie. Posłowie florenccy, którzy przybyli wraz z Katarzyną do Awinionu, w pewnym momencie zaczynają prowadzić własną politykę. Nie wiadomo już, kto tak naprawdę reprezentuje republikę. Sprawdzają się słowa papieża o podwójnym obliczu Florencji. Misja Katarzyny kończy się fiaskiem. Wojna trwa nadal i nic nie wróży, że szybko się skończy. Katarzyna wraca więc do Włoch i oddaje się działalności apostolskiej w okolicach Sieny. W międzyczasie papież Grzegorz powraca do Rzymu. Tym samym sprawa pokoju z butną republiką staje się dla niego jeszcze bardziej nagląca. Florencja otrząsnęła się bowiem z szoku spowodowanego interdyktem i jej postawa stała się znów nieprzejednana. Tym razem to papież musi zabiegać o pokój. W 1378 roku wzywa on do Rzymu Rajmunda Scapui, spowiednika i ojca duchowego Katarzyny. Życzenie papieża jest jednoznaczne. Chce, aby Katarzyna udała się do Florencji, tym razem jako jego wysłanniczka, i aby wynegocjowała pokój z tym miastem. Zapewniają mnie, mówi papież, że jeżeli Katarzyna uda się do Florencji, będę miał pokój. Po przybyciu do miasta Katarzyna zostaje powitana przez partię Gwelfów, czyli polityków florenckich sprzyjających papieżowi i przeciwnych wojnie. Rozpoczynają się długie tygodnie negocjacji z grupą tzw. ośmiu świętych, stojących na czele buntu przeciw papieżowi. W końcu udaje się osiągnąć kompromis. Jedna i druga strona zgadza się na zwołanie Międzynarodowego Kongresu z udziałem innych władców, który miałby zdecydować o warunkach pokoju. I wtedy, gdy sukces misji Katarzyny zdawał się być tak blisko, do świętej dotarła wiadomość o śmierci papieża Grzegorza. Dotarła ona także do mieszkańców Florencji, lecz dla nich wcale nie była smutna. Na ulicach miasta rozpoczyna się szał radości. Pod znakiem zapytania stają nie tylko dotychczasowe ustalenia pokojowe, ale i bezpieczeństwo samej Katarzyny i towarzyszących jej osób. W istocie, pewnego dnia dom, w którym mieszka Katarzyna, zostaje otoczony przez oszalały tłum. Święta wychodzi mu na spotkanie. Na jej widok rozbójnicy zatrzymują się. I choć jeszcze przed chwilą żądali jej głowy, teraz, napotkawszy jej wzrok, rozchodzą się w milczeniu, ostrzegając jeszcze Katarzynę przed grożącym jej niebezpieczeństwem. Powoli jednak napięcie we Florencji opada. Znów zaczynają się rozmowy pokojowe. I w końcu, 18 lipca 1378 roku, wysłannicy nowego papieża wkraczają do wrogiego miasta z gałązką oliwną, symbolem pokoju. Katarzyna zaś tak pisze do swego ucznia we Florencji, Sano di Macco. Cieszcie się i radujcie. Oto bowiem nastał pokój, chociaż przeszkadzali temu ci, którzy pokoju nie miłują. Pokonany został piekielny szatan. W dwóch poprzednich spotkaniach poświęconych Katarzynie ze Sieny mówiliśmy o roli, jaką odegrała ta święta w doprowadzeniu do pokoju w wojnie między papieżem a Florencją. Nie była to jej jedyna działalność w drugiej połowie lat 70. XIV wieku. Troską, która wciąż spędzała sen z powiek Katarzyny, była także reforma kościoła. Dużo by mówić o sytuacji w XIV-wiecznym kościele. Bez wątpienia już wtedy zagnieździły się w nim te wszystkie wady i wynaturzenia, które potem, w wieku XVI, doprowadzą do tragedii reformy protestanckiej. O cóż chodziło? W kilku słowach kryzys można by streścić następująco. Chodziło o nepotyzm, a więc powoływanie przez papieży na najwyższe stanowiska kościelne członków własnych rodzin, często młodocianych, niekiedy nie przejawiających nawet odrobiny pragnienia służenia kościołowi. Następnie pojawił się cały system beneficjów, to znaczy wielkich ziemskich posiadłości, nadawanych biskupom. Biskupi ciągnęli z beneficjów ogromne dochody, nie interesując się w praktyce ani materialnym, ani duchowym losem tych, którzy wraz z beneficjum byli poddawani ich pieczy. Kolejnym kamieniem obrazy w kościele, w którym żyła Katarzyna, była tak zwana symonia, to znaczy świadczenie posług duchowych, a zwłaszcza udzielanie odpustów, w zamian za opłaty. Doszło do tego, że odpowiednia ilość złota lub srebra niwelowała jakoby kary, przed którymi drżeli grzesznicy. I wreszcie ostatnią, choć wcale nie najlżejszą sprawą, było niegodne prowadzenie się duchowieństwa. Kardynałowie żyjący na dworach przewyższających przepychem dwory władców świeckich, biskupi pogrążeni po uszy w polityce, księża groszący wiernych. Katarzyna była świadkiem tego wszystkiego. Szczególnie bolesne wrażenie wywarło na niej to, co zastała w Awinionie, gdy przybyła tam z misją pokojową jako wysłanniczka Florencji. Przepych, zabawy, a także niestety grzech towarzyszyły tam najwybitniejszym osobistościom kościoła. W liście do nuncjusza apostolskiego we Włoszech, Gerarda di Puy, tak pisze. Proszę cię przeto, nawet gdyby cię to miało kosztować utratę życia, powiedz Ojcu Świętemu, aby położył kres tym rozlicznym nieprawościom. Gdy zaś przyjdzie moment wyboru pasterzy i kardynałów, niechaj nie kieruje się pochlebstwami, pieniędzmi czy symonią. Błagaj go najgoręcej, jak tylko potrafisz, aby szukał w nich cnoty oraz dobrej i świętej sławy, a nie zważał na szlacheckie czy kupieckie pochodzenie. Bowiem to cnota jest tym, co czyni człowieka szlachcicem i sprawia, że staje się on miły Bogu. Natomiast w liście do papieża Grzegorza XI ze stycznia 1376 roku Katarzyna pisze przede wszystkim o potrzebie działań stanowczych i zdecydowanych. Wypomina papieżowi jego chwiejność w sprawie reformy kościoła. A dzieje się tak dlatego, pisze święta, że kocha on tylko siebie samego i wszystko chciałby załatwić ugodowo. Ja zaś mówię, że jest to największe okrucieństwo. Jeżeli bowiem nie wypali się rany rozpalonym żelazem wtedy, kiedy trzeba, jeżeli nie natnie się jej nożem, ale posmaruje maścią, to nie tylko rana się nie zagoi, ale zanieczyści cały organizm, często powodując śmierć. A następnie Katarzyna dodaje: Oj, biada nam, biada najmilszy mój ojczulku. Oto dlaczego wszyscy twoi poddani skażeni są nieczystością i nieprawością. Wróć do Włoch, błaga papieża Grzegorza. Daj nam prawych kardynałów, biskupów i księży. Nie takich, jacy są teraz. Katarzyna nie ograniczała się rzecz jasna wyłącznie do napomnień i próśb w tej kwestii. W wielu wypadkach proponowała konkretne rozwiązania, jak choćby wtedy, gdy papież wyraził chęć powołania generała zakonu dominikanów na wyższe stanowisko w kościele. Katarzyna, zatroskana o zakon pozbawiony przełożonego, znajduje odpowiedniego kandydata na to stanowisko i proponuje go sekretarzowi papieża, a przez niego ma się rozumieć także papieżowi. Tak pisze do Mikołaja Zosimo. Proszę cię, jeśli uznasz za stosowne, powiedz Ojcu Świętemu o mistrzu Stefanie, który był prokuratorem zakonu wtedy, gdy brat Rajmund przebywał na dworze. Wiesz chyba, że jest to człowiek dobry i odważny. Mam nadzieję, że gdyby on został mianowany generałem, zakon mógłby się odnowić dzięki łasce Boga i jego pracy. W tej samej sprawie Katarzyna zwraca się także do arcybiskupa Otranto. Potrzeba nam teraz lekarza, który by odważnie użył rozpalonego żelaza świętej i prawdziwej sprawiedliwości. Do tej pory nakładano tyle maści, że gniją wszystkie rany. Trudno wyobrazić sobie większą konkretność w zabiegach o odnowę i reformę Kościoła. Nie powinniśmy wszakże zapominać, że wpływ Katarzyny okazał się tu raczej ograniczony. Robiła to, co mogła, to znaczy napominała i prosiła. Nie od niej jednak zależały konkretne decyzje. Podobnie zresztą rzecz się miała z wyprawą krzyżową, o której powiemy za tydzień. W naszej zeszłotygodniowej audycji poświęconej działalności świętej Katarzyny Sienejskiej wskazaliśmy na pragnienie reformy Kościoła, jakie ożywiało nieustannie Katarzynę. Dziś zatrzymamy się na dość zaskakującej sprawie, a mianowicie na udziale świętej w przygotowaniach do wyprawy krzyżowej. Katarzyna była bowiem gorącą orędowniczką krucjaty, to znaczy wyprawy zbrojnej chrześcijan skierowanej przeciwko niewiernym, czyli Turkom. Sama idea krucjat, zwanych też świętymi przejściami, miała swoją bardzo długą historię. Po raz pierwszy pojawiła się pod koniec XI wieku. Od tej pory wyprawy krzyżowe stały się trwałym elementem krajobrazu średniowiecza. Wojny toczone z niewiernymi o odzyskanie grobu pańskiego kończyły się różnie. Przez pewien czas krzyżowcom udawało się nawet utrzymywać chrześcijańskie państwo w Palestynie. Niezależnie jednak od zwycięstw lub klęsk krucjat, każda z nich była okazją do wzmocnienia jedności chrześcijaństwa i do usunięcia na dalszy plan niepokojów, jakie trapiły Kościół w Europie. Na taki też rezultat liczyła Katarzyna, zachęcając europejskich władców do świętego przejścia. Na wieść o przygotowaniach do kolejnej wyprawy krzyżowej Katarzyna udaje się do Pizy. W tym portowym mieście rozpoczyna niestrudzone zabiegi o pozyskanie dla sprawy krucjaty jak największej liczby osób. Przede wszystkim kieruje swoje listy do władców chrześcijańskich. Do Karola V Valois, króla Francji, zaangażowanego w wojnę przeciwko Anglii, pisze, co następuje. Proszę cię, ojcze, przestań być ojcem tak wielkiego zła. Przestań przeszkadzać tak wielkiemu dobru, jakim jest odzyskanie Ziemi Świętej oraz tych nieszczęsnych dusz, które nie mają dotychczas udziału w krwi Syna Bożego. Powinieneś się tego wstydzić, ty, panie, oraz inni władcy chrześcijańscy. Cóż to bowiem za wstyd przed ludźmi i hańba przed Bogiem, że prowadzi się wojnę ze swym bratem, a zostawia się w spokoju nieprzyjaciela? Katarzyna pisze też do władcy Mediolanu, Barnabo Viscontiego, człowieka, którego trudno było nawet podejrzewać o szczerość i żarliwość chrześcijańską. Barnabo znany był z rozlicznych knowań skierowanych głównie przeciwko papieżowi. Tym niemniej Katarzyna zwraca się do niego w te słowa. Zachęcam cię teraz w imieniu Chrystusa ukrzyżowanego do prawdziwego i doskonałego pokoju z dobrotliwym i łagodnym Ojcem, Chrystusem na ziemi. Tak właśnie Katarzyna nazywa papieża. Następnie kontynuuje: natomiast wzywam cię na wojnę z niewiernymi. Wyrusz na tę wojnę, Panie, oddając swoje ciało i bogactwa do dyspozycji Chrystusa ukrzyżowanego. Uczyń to, Ojcze, czym prędzej, a na pewno opłaci ci się dokonanie tej miłej zemsty. W zabiegach o pozyskanie sojuszników w wyprawie krzyżowej Katarzyna zwraca się także do Elżbiety Łokietkówny, córki Władysława Łokietka, a matki Roberta Andegaweńskiego. Katarzyna, przewidując, że papież może poprosić Roberta o objęcie dowództwa wyprawy, tak pisze do Elżbiety. Gdy zaś nasz Chrystus na ziemi, czyli właśnie papież, poprosi go i zechce nałożyć na jego barki ten ciężar, wtedy proś, aby wiernie spełnił prośbę i rozkaz, wspierając Ojca Świętego. Te listy nie były bynajmniej jedynymi wysłanymi przez Katarzynę. Pośród bogatej korespondencji poświęconej tej sprawie naszą uwagę przykuwa list wysłany przez świętą do niejakiego Jana Aguto. Aguto, noszący w rzeczywistości nazwisko Hawkwood, był angielskim kondotierem, czyli najemnym żołnierzem działającym na terenie Włoch. Co tu dużo ukrywać, był to pospolity rozbójnik, gotowy służyć każdemu, kto tylko był skłonny otworzyć kufer ze złotem. O ile Viscontiego trudno było podejrzewać o szczerość, o tyle w przypadku Aguto z całą pewnością można stwierdzić, że cnota ta była całkiem mu obca. A jednak Katarzyna pisze do niego w sprawie krucjaty i tak go zachęca do udziału w wyprawie. O najdroższy i najmilszy bracie w Jezusie Chrystusie. Byłoby dobrze, gdybyś się zastanowił nad sobą i przypomniał sobie, ile cierpień i strapień cię spotkało, gdy służyłeś szatanowi, byłeś na jego żołdzie. A teraz dusza moja pragnie, abyś razem z twymi sojusznikami i żołnierzami zmienił służbę i przeszedł na żołd Chrystusowy. Skoro jednak lubujesz się w wojnie i bitwie, to wyrusz przeciwko niewiernym, bo tak rozkazał Bóg i Ojciec Święty. Ku zaskoczeniu całego otoczenia Katarzyny, Aguto przystaje na propozycję świętej. Czy rzeczywiście ów angielski kondotier miał zamiar wziąć udział w wyprawie krzyżowej, tego nie wiemy. Krucjata bowiem nigdy nie doszła do skutku. Lecz sam fakt, że zechciał on odpowiedzieć na list skromnej mniszki, świadczy o powadze i uznaniu, jakim cieszyła się wtedy Katarzyna w całych Włoszech. Do wyprawy krzyżowej nie doszło. Pewnie to i lepiej. Lecz czy nie budzi podziwu energia i zaangażowanie Katarzyny w tej sprawie? Za tydzień powiemy o sprawie równie ważnej w jej życiu. Tydzień temu mówiliśmy o roli, jaką święta Katarzyna odegrała w przygotowaniach do wyprawy krzyżowej. Ostatecznie ta wyprawa nie doszła do skutku. Chrześcijańscy władcy Europy byli zbyt skłóceni, by podjąć solidarny wysiłek w obronie Ziemi Świętej. Smutne rezultaty ich opieszałości nie dały na siebie długo czekać. Upadek Konstantynopola w 1454 roku zamyka definitywnie długi rozdział walk o grób Chrystusa. Lecz nie o tym chcemy dziś mówić. Naszym zamiarem jest natomiast powiedzenie kilku słów o roli świętej Katarzyny w innym wielkim przedsięwzięciu owych czasów, to znaczy w przygotowaniach do powrotu papieża z Awinionu do Rzymu. Na początku zapytajmy jednak, jak to się w ogóle stało, że papieże znaleźli się w Awinionie. Główną przyczyną była niepewność polityczna zarówno w samym Rzymie, jak i na całym półwyspie. Papieże średniowieczni, w odróżnieniu od współczesnych, byli także potężnymi władcami świeckimi. Dysponowali ogromnym państwem, potężną armią, setkami tysięcy poddanych. Prowadzili też, rzecz jasna, własną politykę, zawierali sojusze, wszczynali wojny, wpływając w ten sposób na bieg spraw politycznych tego świata. Właśnie w rezultacie takich rozgrywek politycznych na początku XIV wieku Tydzień temu mówiliśmy o roli, jaką święta Katarzyna odegrała w przygotowaniach do wyprawy krzyżowej. Ostatecznie ta wyprawa nie doszła do skutku. Chrześcijańscy władcy Europy byli zbyt skłóceni, by podjąć solidarny wysiłek w obronie Ziemi Świętej. Smutne rezultaty ich opieszałości nie dały na siebie długo czekać. Upadek Konstantynopola w 1454 roku zamyka definitywnie długi rozdział walk o grób Chrystusa. Lecz nie o tym chcemy dziś mówić. Naszym zamiarem jest natomiast powiedzenie kilku słów o roli świętej Katarzyny w innym wielkim przedsięwzięciu owych czasów, to znaczy w przygotowaniach do powrotu papieża z Awinionu do Rzymu. Na początku zapytajmy jednak, jak to się w ogóle stało, że papieże znaleźli się w Awinionie. Główną przyczyną była niepewność polityczna zarówno w samym Rzymie, jak i na całym półwyspie. Papieże średniowieczni, w odróżnieniu od współczesnych, byli także potężnymi władcami świeckimi. Dysponowali ogromnym państwem, potężną armią, setkami tysięcy poddanych. Prowadzili też, rzecz jasna, własną politykę, zawierali sojusze, wszczynali wojny, wpływając w ten sposób na bieg spraw politycznych tego świata. Właśnie w rezultacie takich rozgrywek politycznych na początku XIV wieku okazało się nagle, że pozycja ówczesnego papieża, Klemensa V, jest bardzo słaba. Jego poprzednik, Benedykt XI, zmarł w dość tajemniczych okolicznościach i Klemens miał powody, by obawiać się o swoje życie. Opuścił więc Rzym, jak przypuszczał na krótko, i schronił się we francuskim mieście, Awinionie. Widać jednak, sytuacja w Rzymie nie poprawiła się, bo ani on, ani jego następcy nie kwapili się z powrotem. Rodziło to ogromne napięcia w kościele. Katarzyna robi wszystko, by nakłonić papieża do powrotu do Rzymu. Niestety, Grzegorz XI jest człowiekiem chwiejnym. Przeraża go niepewny los w mieście nad Tybrem. Poza tym poddawany jest nieustannym naciskom ze strony polityków francuskich, którzy za nic w świecie nie chcą dopuścić do powrotu papieża do Włoch. Awinion leży wszak we Francji. Wpływ na sprawy kościoła jest tu o wiele łatwiejszy. Dlatego książę d'Anjou przestrzega Grzegorza przed powrotem w tych słowach. Najświątobliwszy ojcze, dlaczego chcesz jechać do kraju, gdzie tak mało cię kochają? Opuścić ten, w którym religia jest tak szanowana, jak w żadnym innym miejscu na świecie. Jakże różne są słowa Katarzyny. Ojcze święty, nie opóźniaj twego przybycia. Nie daj wiary szatanowi, który stara się temu przeszkodzić. A ja ci mówię, ojcze mój w Jezusie Chrystusie, przybywaj, natychmiast przybywaj jak łagodny baranek. Odpowiedz Duchowi Świętemu, który cię przyzywa. Mówię ci, przybywaj, przybywaj, przybywaj i nie czekaj na czas, bo czas na ciebie nie czeka. Szczególnym momentem w całej historii była obecność Katarzyny w Awinionie. Jak pamiętamy, święta została tam wysłana z misją pokojową przez Florencję. Bliskość papieża sprawia, że Katarzyna wzmaga jeszcze swoje wysiłki, by nakłonić go do powrotu. Przede wszystkim sprzeciwia się tym doradcom papieża, którzy chcą go zatrzymać w Awinionie. Na zarzut, że Rzymianie zamierzają otruć papieża po jego powrocie, odpowiada, iż również apteki Awinionu pełne są trucizny, a następnie dodaje, prawdziwą trucizną dla kościoła jest rada fałszywych doradców. Katarzyna spotyka się także wtedy z księciem d'Anjou i przekonuje go nie tylko do idei powrotu papieża do Rzymu, lecz także do użyczenia statków i pieniędzy potrzebnych na to przedsięwzięcie. Naprawdę trudno o większą konkretność. Wydaje się, że wszystko zadecydowało się w ów dzień, w którym Grzegorz wprost spytał świętą, czy ma wracać, czy nie. Katarzyna, zatopiona w modlitwie, długo nie odpowiadała. Wreszcie, przełamując ciszę, wyrzekła następujące słowa. Któż zna lepiej wolę Boga niż wasza świątobliwość, który uczynił na początku panowania ślub, że powróci do Rzymu? Skutek był niebywały. Katarzyna bowiem nie mogła wiedzieć o tym ślubie uczynionym przez papieża w tajemnicy. Ta odpowiedź przesądziła o decyzji Grzegorza. 3 września 1376 roku papież opuścił Awinion, kładąc kres 67-letniej tzw. niewoli awiniońskiej. Trudno przecenić wagę tego wydarzenia. Podczas gdy statki papieskie oddalają się od brzegów Francji, Katarzyna wraz z towarzyszami śpieszy piechotą do Włoch. Zatrzymuje się w Genui i oczekuje tu na przybycie Grzegorza. Według legendy papież tuż po przybyciu do portu udaje się w przebraniu na spotkanie z Katarzyną. Nic nie wiemy o przebiegu tej wizyty. Pewne jest natomiast to, że po kilku dniach flota Grzegorza kieruje się w stronę Rzymu. Nic już nie może przeszkodzić głowie kościoła w powrocie na stolicę Piotrową. Dokonuje się to oficjalnie 17 stycznia 1377 roku. Katarzyna jest w tym czasie w Sienie, dziękując Bogu za powrót papieża. Rola, jaką przyszło jej odegrać w obronie papiestwa, nie skończyła się jednak w tym momencie. Tydzień temu mówiliśmy o roli, jaką odegrała święta Katarzyna w nakłonieniu papieża Grzegorza XI do powrotu do Rzymu. To właśnie dzięki tej skromnej mniszce papieże po 67 latach obecności w Awinionie powrócili na stałe do Rzymu. Dokonało się to 17 stycznia 1377 roku. Jeśli jednak ktoś by przypuszczał, że powrót Grzegorza XI załatwił wszystkie problemy Kościoła, to bardzo by się mylił. Przeciwnie, powrót ten, a zwłaszcza wypadki, jakie nastąpiły potem, doprowadził do jednego z najgroźniejszych kryzysów w historii Kościoła. Także tu nie bez znaczenia będzie rola Katarzyny. Ale po kolei. Zgodnie z przewidywaniami medyków, papież Grzegorz, wróciwszy do Rzymu, szybko podupadał na zdrowiu. Rokowania pokojowe z Florencją, w których, jak pamiętamy, brała udział również nasza święta, przeciągały się. Kolegium kardynalskie, podzielone na kilka frakcji, nie było szczególnie przychylne Grzegorzowi. Gdy dodamy do tego wątłe zdrowie papieża, nie zdziwimy się, że szybko opuszczały go siły. W marcu 1378 roku dotarła do Katarzyny wiadomość o jego śmierci. Po raz pierwszy od ponad 60 lat konklawe, czyli wybór papieża przez grono kardynałów, miało się odbyć w Rzymie. By nie przeciągać zbyt tej historii, powiedzmy tylko, że częściowo zgodnie z wolą kardynału, częściowo zaś pod naciskiem tłumu rzymskiego, nowym papieżem został wybrany arcybiskup Bari, który przyjął imię Urbana VI. W odróżnieniu od Grzegorza XI, Urban VI był człowiekiem stanowczym, i to aż nazbyt. Wkrótce przekonali się o tym sami kardynałowie. Nowy papież traktował ich niezwykle surowo. Nic więc dziwnego, że zraził sobie większość z nich. Upokorzeni kardynałowie dokonują więc wyboru nowego papieża, Klemensa VII. W kościele zachodnim rozpoczyna się tym samym tragiczny okres schizmy. Dwóch papieży rządzi w tym samym czasie. Co więcej, przyjdzie i taki moment, gdy będzie ich trzech, ale to już inna historia. Nas interesuje, jak na tę nową sytuację zareagowała święta Katarzyna. Przede wszystkim staje ona po stronie Urbana VI. To jego uważa za prawdziwego papieża. Do trzech kardynałów włoskich, którzy wpierw głosowali na Urbana, a potem przyczynili się do wyboru Klemensa, pisze, co następuje. Hoj głupcy, głupcy, po tysiąckroć zasłużyliście sobie na śmierć. Jak ślepcy nie widzicie własnego zła. Przez was zapanowało wielkie zamieszanie, a w dodatku sami z siebie robicie oszustów i bałwochwalców. Katarzyna nie idealizuje papieża Urbana. Wie, że jest on człowiekiem porywczym. Lecz święta umie odróżnić ludzką słabość papieża od boskiej funkcji, jaką sprawuje. Dlatego w dalszej części listu do trzech kardynałów pisze: chociaż ojciec miał dla was tylko wymówki i nagane, nie powinniście przewodzić tym, którzy na wszystkie możliwe sposoby zaprzeczają, jakoby był on papieżem. Dusza moja jest przepełniona smutkiem i bólem na widok wielkiej ślepoty tych, którzy zostali wybrani do światła. Kończy swój list Katarzyna. Do papieża Urbana zwraca się natomiast tymi słowami: nie upadaj na duchu jednak i nie ustępuj. Niechaj zabłyśnie na twej piersi perła świętej sprawiedliwości, bez cienia lęku. Nie trzeba się lękać, ale trzeba iść naprzód z mężnym sercem. Nie zwalnij kroku, chociażby cię opuścili wszyscy, którzy powinni być filarami Kościoła. Katarzyna jednak patrzy realnie na Urbana, zna jego zapalczywość i surowość. Dlatego sugeruje mu delikatnie: poza pomocą Boga szukaj zawsze pomocy Jego sług, które udzielą ci dobrych rad, z wiarą, szczerością, bez namiętności czy miłości własnej. Ojcze Święty, wydaje mi się, że bardzo ci tego potrzeba. Czy pisząc o dobrych sługach Bożych Katarzyna myślała o sobie? Pewnie tak, bo już wkrótce zwraca się do papieża Urbana z prośbą o pozwolenie na przybycie do Rzymu. Nie zaznam jednak spokoju, dopóki nie stanę przed waszą świątobliwością, gdyż pragnę oddać za Kościół życie, krew i całe ciało aż do szpiku kości, mimo że nie jestem tego godna. Papież wyraża zgodę na przyjazd Katarzyny. Są to już ostatnie tygodnie jej życia. Być może właśnie wtedy ta dominikańska mniszka odegrała największą rolę w historii Kościoła. Przybywszy na dwór Urbana, zastała tam wielką rozpacz i zniechęcenie. Wydawało się, że w podzielonej Europie zwolennicy antypapieża Klemensa VII uzyskali zdecydowaną przewagę w walce z Urbanem. Lecz Katarzyna nie zwraca uwagi na chwilowe konfiguracje polityczne. Dla niej ważna jest zasada. Dlatego z całych sił umacnia Urbana, przekonując go o prawowitości jego wyboru. Cóż by się stało, gdyby Urban ustąpił? Tego możemy się jedynie domyślać. W rzeczywistości dotrwał on do końca, choć był to dla niego koniec tragiczny. Umiera w 1389 roku, opuszczony przez wszystkich. Katarzyna wyprzedza go w drodze do raju o 9 lat. Za tydzień, w ostatniej audycji poświęconej tej świętej, spróbujemy podsumować to, co powiedzieliśmy o jej życiu. W naszym ostatnim spotkaniu poświęconym świętej Katarzynie ze Sieny spróbujemy zastanowić się nad sensem życia tej kobiety. Przypomnijmy najpierw to, co powiedział o mistykach Henryk Bergson, francuski myśliciel, twórca najgłębszej chyba teorii życia mistycznego w chrześcijaństwie, choć sam, jak pamiętamy, chrześcijaninem nie był. Według niego mistyk to człowiek działania, osoba, w której wola Boga stapia się z wolą człowieka i w ten sposób Stwórca może działać za pośrednictwem swoich stworzeń. To utożsamienie woli mistyka z wolą Boga sprawia, że mistyk nie widzi na swojej drodze żadnych przeszkód, że zmierza bez zastanowienia tam, gdzie inni nie odważyliby się nawet skierować wzroku. Tam, gdzie przeciętny człowiek zniechęca się i wycofuje, mistyk nawet nie zwalnia kroku. Taka też była święta Katarzyna ze Sieny. Ostatnie miesiące jej życia są niekończącym się pasmem cierpień. Trudno nam zdać sobie sprawę z tego, co przeżywała wtedy ta 33-letnia kobieta. Ciało, wycieńczone długimi postami, odmawia przyjmowania jakiegokolwiek pokarmu. Siły stają się tak słabe, że uczniowie zmuszeni są codziennie przenosić Katarzynę z jej domu do kościoła świętego Piotra, by mogła wysłuchać mszy świętej. Dzieje się to w 1380 roku. Trudno wyobrazić sobie bardziej smutne tło dla tej śmierci. Spośród wielkich przedsięwzięć Katarzyny, o których mówiliśmy w naszych poprzednich audycjach, powiodło się praktycznie tylko jedno. Udało się jej namówić papieża Grzegorza XI do powrotu z Awinionu do Rzymu. Lecz nawet ten sukces w chwili śmierci świętej zdaje się być mocno wątpliwy. Nowy papież, Urban VI, nie potrafił zachować jedności Kościoła, i oto na oczach Katarzyny dokonuje się podział zachodniego chrześcijaństwa, schizma, która trwać będzie aż do pierwszej połowy XV wieku. Lecz cóż widzimy, gdy przypatrujemy się innym zamierzeniom Katarzyny? Próby pogodzenia skłóconych miast włoskich spełzają na niczym. Chwilowy pokój w żadnej mierze nie gwarantuje trwałego bezpieczeństwa, jest raczej okazją do przygotowań do dalszej wojny. I taki stan trwać będzie jeszcze przez wiele wieków. A wyprawa krzyżowa, o którą tak bardzo zabiegała święta? Wszystko skończyło się na mniej lub bardziej dyplomatycznych zapewnieniach władców o poparciu dla tej idei. Ostatecznie nie wyruszył nikt, a apele chrześcijańskich władców Cypru i Bizancjum pozostały bez echa. Być może powiedzielibyśmy dziś, że dzięki Bogu, iż nie doszło do tej nowej krucjaty. Nasza dwudziestowieczna wrażliwość wzdryga się na samą myśl, że można zabijać ze względów religijnych. Pamiętajmy jednak, że nie tak rozumowali ludzie średniowiecza. A sprawa reformy chrześcijaństwa? Czyż mogło być dla Katarzyny coś bardziej bolesnego niż widok pasterzy kościoła zabiegających o własne egoistyczne sprawy, sprzeniewierzających się własnemu powołaniu, dążących do próżnych celów ziemskich? Cóż tu można jeszcze powiedzieć? Listy Katarzyny do księży, prałatów, biskupów i kardynałów, a także do samego papieża, wyrażają głębokie cierpienia świętej. Lecz przecież misja Katarzyny nie skończyła się klęską. Dziwny byłby to kościół, który wynosiłby na ołtarze nieudaczników i ludzi przegranych. Zwycięstwo Katarzyny nie podlega dyskusji. I nie chodzi tylko o to, że ta skromna tercjarka dominikańska zdołała przezwyciężyć samą siebie i zjednoczyć się z Chrystusem, choć prawdą jest, że trudno wyobrazić sobie większe zwycięstwo człowieka nad sobą samym. Lecz przecież były w jej życiu setki pojedynczych zwycięstw, być może takich, o których nie pisze się w podręcznikach historii. Nie znaczy to jednak, że mniej znaczących. Myślimy tu przede wszystkim o ludziach, którzy dzięki kontaktowi ze świętą odmienili swoje życie. O dziesiątkach takich, którzy pod jej wpływem przestali popełniać zło i nawrócili się ku dobru. A przecież byli i bardziej odważni. Jak wielu spośród uczniów Katarzyny rozpoczęło życie zakonne, jak wielu oddało się całkowicie na służbę braciom. A przecież oni także z czasem zdobywali własnych uczniów i w ten sposób dzieło zapoczątkowane przez Katarzynę mogło się rozwijać. Być może nie z taką mocą jak za jej życia, lecz przecież nieustannie. Katarzyna Sieneńska została kanonizowana w 1461 roku, zaś w 1970 roku papież Paweł VI ogłosił ją doktorem kościoła. I tak oto skromna mniszka, ledwo co umiejąca czytać i pisać, zasiadła w towarzystwie najwybitniejszych uczonych kościoła. Zakończmy nasze dzisiejsze spotkanie i cały cykl poświęcony Katarzynie Sieneńskiej jeszcze jednym cytatem wziętym od Henryka Bergsona. Jeśli słowo któregoś z wielkich mistyków lub jakiegoś jego naśladowcy znajduje oddźwięk u kogoś spośród nas, czyż nie dzieje się tak dlatego, że także w nas może drzemie mistyk, który czeka tylko na okazję, by się obudzić?